Beitrag.
Am 19. September organisierten die Woiwodschaftsbibliothek in Allenstein und die Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek in Herne die sechste Schau der regionalen Verlage unter dem Titel Moje Twoje Nasche 2014. Neben der Präsentation der Verlage gab es ein reichhaltiges Beiprogramm. Schwerpunkt waren in diesem Jahr Ostpreußen und deutschsprachige Werke. Wir waren für sie dort.
Noch vor der offiziellen Eröffnung konnte man als Gast der sechsten Schau der regionalen Verlage Moje Twoje Nasche 2014 aktiv werden. Neben dem Eingang der Woiwodschaftsbibliothek WBP auf dem Marktplatz in Allenstein stand eine große Landkarte von Deutschland und Polen, auf der Orte mit Bezug zu Büchern, Verlagen, Autoren und zur Geschichte des Buchdrucks markiert werden sollten. Doch zuerst einmal konnten sich die Besucher informieren, so die Organisatorin der Schau Magdalena Strzysz bei der Begrüßung.
Podczas trwania przeglądu będziemy mówić o tych wydawnictwach. Również program przeglądu jest merytoryczny. Wszystkie prelekcje będą odbywać się w czytelni na pierwszym piętrze. Zapraszam Państwa do uczestnictwa we wszystkich naszych przedsięwzięciach i do dobrej zabawy podczas przeglądu.
Im ersten Stock gab es also die Vorträge. Schon der erste war mit der deutschen Kultur verbunden. Alte deutsche Drucke im Bestand der WBP präsentierte Anita Romulewicz. Was umfasst der Begriff deutscher Druck in Ihrem Fall?
Starałam się wybrać wszystkie te druki, które zostały wydane od czasu wynalezienia druku do 1800 roku, zarówno wydane w miastach niemieckich, głównie XVI, XVII i XVIII wiek, jak również napisane przez autorów niemieckich lub wydane w niemieckich wydawnictwach. Są tutaj też zbiory głównie wydane po niemiecku i po łacinie.
Viele der auch im Nebenraum ausgestellten Werke sind mit dem Protestantismus verbunden. Sogar ein Luther-Original ist im Besitz der WBP. Ins Regionale gingen die nächsten Vorträge zum Lehrbuch für Ermländisch von Edward Ziffus und zu Ostpreußen in den Beständen der Martin-Opitz-Bibliothek in Herne. Diese arbeitet seit Jahren eng mit der WBP in Allenstein zusammen. Doch warum gerade Martin Opitz? Dazu der Referent Bernhard Quocker.
Martin Opitz war ein deutscher Dichter aus Schlesien, aus Bunzlau und war Vater der deutschen Dichtung. Die Bibliothek hat sich für diesen Namen entschieden, weil er ein echter Europäer schon im 16., 17. Jahrhundert war. Er war Diplomat, er hat Europa bereist als Diplomat und Gesandter, er war in Siebenbürgen.
Die Kinder und Jugendlichen, die an den Werkstätten teilnahmen, die Schau der regionalen Verlage begleiteten, interessierten sich weniger für deren Angebot und die Möglichkeit, per Fernleihe Bücher aus Herne zu bestellen. Sie lernten nebenbei, etwa beim Comiczeichnen mit Adam Czeszlak vom Erich Mendelssohn Lyceum in Allenstein.
Pokazuję tu im taki, bo Erik Mendelssohn w specyficzny sposób tworzył swoje szkice. One w ogóle miały charakter taki bardzo komiksowy z racji jakby sytuacji, w której musiał te szkice tworzyć, tak? Czasu jaki miał. One były malutkie, przedstawiały dużą architekturę w małej skali, a mimo to, że były w takiej skali, można było odczuć.
Einem Einblick in Stempeltechnik und Versiegeln von Briefen mit Wachs folgte ein Versuch an einer kompliziert aussehenden Druckmaschine, die Paweł Wankiewicz vorstellte.
Ta maszyna nazywa się złociarka. Pożyczyliśmy ją z zakładu introligatorskiego na Warszawskiej. Służy ona do wybijania stempli i wzorów z materiałów imitujących złoto czy srebro, czy jakichś odblaskowych podobnych ozdób. Są także wersje przemysłowe tych maszyn. One służą do wybijania wzorów na przykład biletach komunikacji, w danych czasach na banknotach.
Zbigniew Urbalewicz, Künstler aus Allenstein, stellte Werke die Schrift aus und leitete die Werkstatt für Kalligrafie. Da denkt man an Mönche, die über alte Handschriften gebeugt diese kopieren.
To jest stereotyp, dlatego że musimy tutaj uzmysłowić sobie, że kaligrafia jest ogromnym obszarem. Interesuje mnie na przykład kaligrafia nowoczesna, współczesna, nowoczesna, wykorzystująca, oczywiście bazująca na starych, klasycznych wzorach, ale idąca w różnych kierunkach, tworząca na przykład nową literę, znajdująca nowe drogi.
Er nahm auch an der Aktion Buch, Objekt teil. Sechs Künstler gestalteten Illustrationen zu sechs ostpreußischen Schriftstellern. Zu wem war sein Beitrag?
Autor Arno Holz. Sposób kaligraficzny i to będzie Fantasus. Oczywiście najwybitniejsze dzieło Arno Holca. Myślę, że za kilkanaście albo kilkadziesiąt minut przystąpi do pracy.
Tadeusz Przeski hat sich Johann Gottfried Herder angenommen und lobte die gewählte Form des Objekts.
Podoba mi się ta forma prezentacji, taka zabawa niby klockami, ale to jest piękna forma edukacji. Ciekawość, żeby ułożyć te wszystkie klocki, potem się pojawia jakiś konkretny obraz. tym wypadku mapa podróży Herdera. Przygotowałem taką koncepcję w formie starej, pirackiej, jak gdyby mapy zniszczonej, którą gdzieś tam znaleziono, a potem się okazuje, że to jest mapa podróży Herdera.
Konwencjonelle mit ostpreußischer Literatur von 1866 bis 1945 befasste sich die Germanistin Anna Geidis in ihrer Doktorarbeit und ihrem Buch Odległa Prowincja. Wie kam es zu dieser Wahl?
Prowincja wschodniopruska w ówczesnym państwie niemieckim miała swoje określone ramy historyczne, terytorialne i określony też czas powstawania, czyli ta literatura powstawała pod koniec XIX wieku i do 1945 roku powstawały liczne utwory. No a zainteresowanie oczywiście wynika z pytania, jak było kiedyś, jaka była przeszłość tego regionu, jacy pisarze tutaj tworzyli, jak te dzieła były recypowane, jaka tematyka istniała wtedy, czy te dzieła są tłumaczone na polski, czy też nie.
Das Gespräch mit ihr beendete die Schau der regionalen Verlage. Bleibt noch nachzutragen, wer den Preis Ars Libris für das beste in der Region herausgegebene Buch gewann. Es freut sich Błażej Grigo von der Kulturgemeinschaft Borussia.
Ars Libris w tym roku rzeczywiście trafił do Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Borussia, w ramach którego działa program wydawniczy od ponad 20 lat na książkę Warmińskie kapliczki autorstwa pana Kuprieniuka i pani Grzewskiej. To jest ponad 1300 obiektów, wspomnę 1333 kapliczki sfotografowanych przez pana Stanisława Kuprieniuka. Specjalnie do tej książki trafiły one, natomiast opis często krytyczny tych obiektów, które zachowały się, to już jest dzieło pani Iwony Liżewskiej. Każdy czytelnik, otwierając dowolną stronę, może nie tylko zobaczyć zdjęcie, ale również dokładnie mapę z zaznaczonymi punktami, gdzie dana kapliczka się znajduje.
Von der Schau der regionalen Verlage Moje, Twoje, Nasze 2014 bleibt als Erinnerung noch eine Bücherlandkarte Deutschland-Polen, deren Grün dank der Aktivität der Gäste mit weißen Papierstreifen und bunten Stecknadeln reich geschmückt ist. Das waren Eindrücke von der 6. Schau der regionalen Verlage Moje, Twoje, Nasze 2014 am 19. September in der Wojewodschaftsbibliothek in Allenstein. Sie wurde finanziell von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit unterstützt. Zu Anna Geidis Buch, aber auch zu einigen anderen angesprochenen Themen informieren wir Sie ausführlicher in den kommenden Sendungen.
Beitrag.
Bereits zum 8. Mal fanden in Allenstein die jüdischen Kulturtage statt. Unter dem Titel Begegnung hatten die Kulturgemeinschaft Borussia und die Gesellschaft für jüdische Kultur Beyachat vom 20. bis 25. September ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Wir wissen mehr für Sie. Musik ist immer ein wichtiges Element der jüdischen Kulturtage in Allenstein. So auch in diesem Jahr bei der 8. Ausgabe unter dem Titel Begegnung. Doch begonnen haben sie am 20. September mit einem ganz anderen Thema, der Kopfbedeckung der jüdischen Männer. Ewa Polke, Vorsitzende der Gesellschaft für jüdische Kultur Beyachat, berichtet.
Robiliśmy jarmułki, kipy czy mycki, bo takie różne określenia są znane w języku polskim. To opowiadałam, co to jest, jak wygląda, dlaczego wygląda tak, jak wygląda i w ogóle dlaczego to się nosi.
Sie hatte trotz schwieriger Auswahl im reichhaltigen Programm ihre besonderen Tipps.
Na pewno świetne dwa koncerty nas czekają. Takim gościem, myślę, ciekawym bardzo muzycznie właśnie jest Arkadii Gottesman, który przyjedzie do nas z Wilna, który jest świetnym jazzowym muzykiem, który dużo eksperymentuje. Ja nie wiem, jaki on program przygotuje. A drugi to jest Klezmer Trio z Krakowa ze świetną wokalistką. Myślę, że będą problemy z miejscami na tych koncertach i namawiam serdecznie do udziału. Bardzo, bardzo polecam bliskie mojemu sercu działanie tego, co robi Teatr Węgajty.
Das Magda Bruczyński Klezmer Trio hören Sie übrigens gerade als Begleitmusik. Auf der Eröffnungsfeier gab es ausnahmsweise keine Musik. Viktor Marek Lake, der als Beauftragter für Minderheiten den Marschall der Wojewodschaft Ermland Masuren vertrat äußerte sich über Juden und ihre Spuren in der Region.
Dzisiaj dziennikarz pytał mnie o to, dlaczego dzisiaj nie ma Żydów wśród nas. Są obecni. Są obecni swoją historią, są obecni swoimi śladami architektonicznymi, swoimi śladami w postaci cmentarzy, są obecni kulturą, literaturą, muzyką. Są obecni także wśród nas wyznawcy, którzy dzisiaj albo wracają do swoich korzeni religijnych, albo też mają odwagę do nich się przyznawać głośno dzisiaj i prezentować swoją wiarę.
Erneut musikalisch, aber nicht ganz so traditionell, ging es am Montag in einem Vortrag von Dr. Krzysztof Szatrawski weiter. Er referierte mit Musikbeispielen über den amerikanischen Komponisten jüdisch-litauischer Herkunft, George Gershwin. Bekannt ist er vor allem wegen seiner Oper Porgy und Bess mit dem Wiegenlied Summertime, das sich seither als eigenständiger Hit etabliert hat. Auch sein Lied eines Landstreichers, der eine Menge von nichts, Plenty of Nothing, hat, wurde von Berühmtheiten wie Louis Armstrong interpretiert. Eine Mischung aus Tradition und Moderne sind zwei Ausstellungen, die am Sonntag im Mendelssohn-Haus in der Ulica Syndramas Maschkowitz 2 eröffnet wurden und noch bis Anfang Oktober zu sehen sind. Dazu Błażej Grigo von der Kulturgemeinschaft Borussia.
Jedna wystawa jest poświęcona Żydom z Kłajpedy. Są to zdjęcia z okresu jeszcze przedwojennego, z lat 30. Wystawa ma swoją premierę tutaj w Polsce. Mamy nadzieję, że właśnie nie tylko podczas Dni Kultury Żydowskiej, ale w najbliższym czasie będzie ta wystawa dostępna w innych miejscach. A druga wystawa to są zdjęcia autorstwa pana Jerzego Walugi, olsztynianina, zdjęcia bardzo ciekawe, współczesne, z krakowskiego Kazimierza, fotografujące synagogi, ulicę Kazimierza. Obie wystawy będą czynne do początku października. Zdjęcia związane z Żydami z Kłajpedy do 10 października. Wystawa pana Jerzego Walugi, z tego co się orientuje, do 3 października, ale być może będzie również do 10 z nami obecna.
Zur Entstehung der Ausstellung zu Juden in Memel erzählte Professor Ruth Leiser-Rowitz vom Deutschen Historischen Institut in Warschau. Als Vertreterin des Vereins für Kultur und Geschichte, Juden in Ostpreußen, hatte sie über ein Inserat Material für ein solches Projekt gesucht.
Dann bekam ich eines Tages einen Anruf aus New York und Iva Segalowitz, der Mann, der auch auf dem Titelbild als Kind auf dem Fahrrad ist, stellte sich vor und erzählte mir, dass er einen roten Lederkoffer besitzt, in dem ganz viele Fotos aus seiner Kinderzeit aus Memel ist. Aber er sagte, er hätte Schwierigkeiten mit seiner Kindheitsgeschichte. Und er würde mir diese Bilder zur Verfügung stellen, aber er würde den Koffer nicht allein aufmachen. Ich müsste nach New York kommen, um den Koffer mit ihm zu öffnen. Ich bin dann hingefahren. Dann haben wir gleich am ersten Abend diesen Koffer aufgemacht, in dem sehr, sehr viele Bilder aus seiner Vergangenheit, aus seiner Kindheit in Memel waren. Einer seiner Onkels, der später ermordet wurde, hat viel fotografiert. Und seine Mutter hat alle diese Bilder beschriftet und der Schwester nach New York geschickt. Deswegen ist dieser Bilderfundus überhaupt entstanden und erhalten worden.
Iva Segalowitz, der Spender der Fotos aus dem roten Koffer und Überlebender des KZ Auschwitz, ist leider im Juni dieses Jahres verstorben. Professor Ruth Leiser-Rowitz hatte übrigens auch einen Vortrag über Synagogen in Ostpreußen vorbereitet. Ihre Kollegin Dr. Anna Nowikow sprach über deutsche Juden in Katowice in der Zwischenkriegszeit. Und wer am Ende der 8. jüdischen Kulturtage müde von den verschiedenen Attraktionen und Referaten ausruhen wollte, konnte das am abschließenden Abend mit israelischem Wein tun und mit Klezmermusik. Das waren Einblicke in die 8. Ausgabe der jüdischen Kulturtage in Allenstein unter dem Titel Begegnung.
Eingeladen hatten vom 20. bis 25. September die Kulturgemeinschaft Borussia und die Gesellschaft für jüdische Kultur Beachat. Genaueres zu Synagogen in Ostpreußen und einigen anderen Themen erfahren Sie in den nächsten Sendungen. Interview. Rafał Bentkowski ist Historiker und Autor einiger sehr detaillierter und populärer Bücher zu Allenstein und der Region. Auf der Konferenz des Verbandes der Deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren zum 100. Jahrestag der Schlacht bei Tannenberg hielt er einen Vortrag zur Stadt Hohenstein in dieser Schlacht. Wir haben darüber mit ihm gesprochen.
Ist denn die Schlacht bei Tannenberg gerade aus Sicht der Hohensteiner nicht etwas willkürlich benannt?
Bitwa zwana bitwą pod Tannenbergiem rozgrywała się na bardzo rozległym obszarze, bo to są tereny od Nidzicy i Dąbrówna aż po Lutry, Biesowo, Zerbuń na północy. Był to szereg potyczek, szereg bitew właśnie oddzielnych, które jednak pozostawały ze sobą w ścisłym związku. Starano się jakąś nadać nazwę tej bitwie, więc propozycje padały rozmaite. Była propozycja nazwania właśnie bitwą pod Olsztynem, propozycja nazwania ją bitwą pod Olsztynkiem. Była też propozycja nazwania ją bitwą pod Mielnem, bo dlatego że pod Mielnem też toczyły się bardzo ciężkie walki. W końcu z powodów politycznych zwyciężyła właśnie nazwa bitwy pod Tannenbergiem i pod tą nazwą te zmagania zostały utrwalone.
Ihr Vortrag ging um die Schlacht allgemein, aber nicht nur.
Starałem się skoncentrować przede wszystkim na wydarzeniach, które w ciągu trzech dni, 26, 27, 28 i 29 rozgrywały się wokół Olsztynka.
Wie schwer waren denn die Kämpfe um Hohenstein? Würden Sie den Namen Schlacht bei Hohenstein rechtfertigen?
Siedzimy właśnie pod Sudwą, czyli na polu bitwy praktycznie, bo zmagania rozgrywały się także tutaj. Więc zmagania rozgrywały się w zasadzie naokoło, bo były ciężkie walki o las miejski, gdzie dzisiaj się znajduje cmentarz, prawda? Były walki pod Rychnowem, były walki pod Sudwą, były walki od sam Olsztynek, były także walki na południe od Olsztynka, czyli w zasadzie Olsztynek się znalazł w ciągu tych trzech dni, znalazł się w centrum wydarzeń, które się wtedy rozgrywały.
Warum gerade Kämpfe in der Stadt selber? Und wie sah es mit zivilen Opfern aus?
To znaczy w mieście Rosjanie stawili opór, więc doszło do walk ulicznych, doszło do walki wręcz, doszło do walki o poszczególne domy. Poza tym do walki włączyła się też artyleria i rosyjska, i niemiecka, która ostrzeliwała miasto. Na skutek tego bardzo wiele domów w Olsztynku zostało zniszczonych. Właściwie jedna połowa rynku legła w gruzach. Co ciekawe, że w opisach bitwy nikt nie pisze o ofiarach wśród ludności cywilnej. I to jest bardzo ciekawe. No, stało się tak dlatego, że większość mieszkańców uciekła. I niektórzy ze świadków twierdzą, że w Olsztynku zostało nie więcej niż 10 osób. Więc te osoby dzięki tej ucieczce stało się to możliwym, że nie było rzeczywiście ofiar wśród ludności cywilnej. Ofiary były przede wszystkim po stronie obu walczących armii.
Sind die Einwohner Ostpreußens damals allgemein geflohen und war das gut für die russische Armee?
Ucieczka była powszechna, także ona się zaczynała od terenów położonych przy granicy i potem na szlaku przemarszu rosyjskiego wszyscy uciekali na północ, także Rosjanie zastawali praktycznie puste wioski, puste gospodarstwa i puste miasta. Miał to, powiadam, swoje dobre konsekwencje, dobre następstwa. Trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie dość taką prowadzili niekonsekwentną politykę od samego początku tej wojny, dlatego że z jednej strony ich działania ich kawalerii przede wszystkim wywoływały strach, panikę wśród ludności, więc ta ludność uciekała. Z drugiej strony zachęcali do tego, żeby pozostawać jednak, bo gdy mieszkańcy zostawali, po prostu łatwiej było na przykład od nich uzyskać, powiedzmy, kontrybucje czy zdobyć jakieś środki żywnościowe.
Die Stadt Hohenstein wurde in der Schlacht sehr zerstört. Wie hat sich das Ereignis später für sie ausgewirkt?
To, że miasto stało się sławne dzięki bitwie, pomogło też zdobyć środki na odbudowę. Miasto zostało dość szybko, prężnie odbudowane. I kolejna sprawa, potem po latach, kiedy zaczęto się zastanawiać, gdzie wystawić pomnik upamiętniający tą bitwę i poległych przede wszystkim w niej żołnierzy, padła decyzja, żeby ulokować go właśnie w Olsztynku pod Sudwą, gdzie doszło, tak jak powiadam, do bardzo krwawych walk, gdzie też stała artyleria niemiecka, która strzeliwała Rosjan. Także umieszczono ten pomnik pod Olsztynkiem, tam, gdzie rzeczywiście doszło do złamania przewagi armii Samsonowa, gdzie ona została właśnie pokonana i gdzie nastąpił ten moment, od którego zaczęła się wycofywać ku granicy.
Das Tannenberg-Denkmal kam also nach Hohenstein. Hat auch die weitere Umgebung davon profitiert?
Dla miasta oczywiście miało to wielkie znaczenie. miasto korzystało z tej turystyki takiej do pól bitewnych, do cmentarzy w okresie międzywojennym. Powiedzmy sobie szczerze, że korzystały także sąsiednie miasta, więc Olsztyn na przykład, Ostróda także. W Olsztynie powstał hotel, który nazwano Tannenbergerhof. Z Olsztyna były na przykład wycieczki autobusowo urządzane, czyli rzeczywiście, teoretycznie rzecz biorąc, no, ta bitwa też poza stratami przyniosła też pewne zyski.
Das war der Allensteiner Historiker Rafał Benkowski im Gespräch mit uns auf der Konferenz des Verbandes der Deutschen Gesellschaften in Erlangen-Masuren zum 100. Jahrestag der Schlacht bei Tannenberg. Thema waren die Auswirkungen dieser Schlacht auf die Stadt Hohenstein.